Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. A nie szczycę się mądrością, nie szczycę się dostatkiem mych sił. To wszystko z Bożej łaski. To jest też taka moja modlitwa w związku z tym tekstem, który śpiewaliśmy. Naprawdę to wielka łaska i tylko mogę Bogu za to dziękować. Chciałbym poruszyć pewien temat. Myślę, że wielu zna powieść Carlo Collodi Pinocchio. To powieść o drewnianym pajacyku, wystruganym przez szewca Geppetto. Pajac niespodziewanie ożył i od pierwszych chwil okazał się krnąbrnym, nieposłusznym i egoistycznym chłopcem. Geppetto stara się go wychować, sprowadzić na dobrą drogę, jednak Pinokio spotyka na swojej drodze postacie niegodziwe, które namawiają go do złych rzeczy. Pinokio i jego wydłużający się nos jest symbolem nieuczciwości i kłamstwa. Pinokio stopniowo jednak rozumie, że jest zły i samolubny. Po wielu dramatycznych przygodach powraca do szewca Geppetto i staje się dobrym pajacykiem. W nagrodę za tę przemianę spełnione zostaje jego marzenie. Staje się prawdziwym człowiekiem. I dzisiaj chciałbym mówić o przemianie ludzi nazywanych chrześcijanami w kontekście jednego z przykazań. No tak, przecież to Stary Testament. Owszem, ale zanim wyłączycie swoją uwagę, posłuchajcie, bo skończymy w Nowym Testamencie. Podstawą mojego rozmyślania będzie jedno z przykazań. Przykazanie dziewiąte. Zacytuję je aż z trzech różnych tłumaczeń, ale pozostałe cytaty, jakie pojawią się, będą wyświetlane, będą pochodziły z nowego wydania Biblii Towarzystwa Biblijnego, nie brytyjskiego, już tej nazwy nie używamy, ponieważ nie ma w Polsce już brytyjskiego towarzystwa, tylko jest polskie towarzystwo. I to jest Biblia, którą wydano, no cegła wygląda tak pokaźnie. Jest to 20 rozdział Księgi Exodus, wiersz 16. Albo jak wolicie, Księga Wyjścia, albo Druga Mojżeszowa. Uczmy się tych wszystkich nazw, bo w różnych książkach te skróty są używane zamiennie, więc warto je znać. A więc przykazanie brzmi następująco. Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu. W tym tłumaczeniu Instytutu Biblijnego nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. A w Biblii Tysiąclecia bardzo dokładnie. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Temat jest nieco sprowokowany przez obecną sytuację, jaką mamy w Polsce. Od długiego czasu w naszym kraju toczą się dyskusje, a na ich tle, mimo deklaracji wartości chrześcijańskich, kłamstwo stało się wyznaniem. I to wyznaniem tak ze strony polityków, jak i Kościoła. Czy jest sens jeszcze wspominać dekalog? Czasem można usłyszeć, że przykazania to już anachronizm, ale uprzedzam, że ten anachronizm jest z konsekwencjami. Co mówi Jezus na ten temat? Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani jedna kreska w prawie nie przeminie, aż wszystko się wypełni. Pod Synajem Bóg ustala zasady dla silnego, zdrowego społeczeństwa. Przykazanie porusza problem kłamstwa. Ludzie na ogół nie lubią, gdy stawia się ich wobec jakichś barier w formie zakazów, nakazów. Traktujemy taką sytuację jako zamach na naszą wolność. Czy jest to słuszne, czy nie, to oddzielna sprawa. Ale czy wyobrażacie sobie życie, poruszanie się w naszych współczesnych miastach bez przestrzegania tego starego prawa drogowego? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Panowałby totalny chaos i byłoby strach wyjechać na ulicę. Ale są takie państwa i miejsca, gdzie tak jest. W Kairze to nie obowiązują żadne przepisy. Kto pierwszy, ten lepszy. W Indiach to samo. Bratanica mojej żony była pół roku w Indiach i przysłała nam taki filmik, w którym pokazała, jak odbywa się ruch w Indiach, w tym mieście, gdzie była. Kto był pierwszy, kto silniejszy, kto odważniejszy, kto miał mocniejszy klakson, ten przejeżdżał. Pozostali, jak się udało. A więc totalny chaos, jeśli nie będziemy przestrzegać starego prawa drogowego. Tak jest też z tym starym prawem, które Bóg ustalił. Chrześcijanin nie powinien traktować Bożego prawa jako nieznośnego ograniczenia, ale jako przestrzeń, w której może realizować swoją wolność. Bóg dał przykazania, bo kocha nas. Wielu chrześcijan nie docenia kłamstwa jako poważny grzech. Czterech studentów spóźniło się na wykład. Każdy z nich, wykładowcy, tłumaczył się, że złapał gwóźdź w oponie. Wykładowca czuł, że kłamią. Powiada, siadacie każdy w innym rogu sali i proszę napisać, które koło złapało gwóźdź. No i faceci byli ugotowani. Nie zdążyli tego między sobą ustalić. Żyjemy w świecie, gdzie prawdomówność i kłamstwa często są już nieodróżniane. Społeczności demoralizują się, kiedy prawda jest poświęcona na korzyść kłamstwa. To niestety stało się sposobem życia dla wielu ludzi. Zbyt wielu ludzi dziś wierzy, że skłamać to jest takie normalne, a jeszcze w jakiejś takiej słusznej sprawie, jak to powiadają, ale nie ma słusznych spraw, w których można kłamać. Pewien człowiek powiedział tak, że ci, którzy wierzą, że jest w porządku, by posłużyć się małym, niewinnym kłamstwem, wkrótce hołdują całą paletę kolorów. Masowa kultura dzisiaj oparta jest na kłamstwie, począwszy od biznesu, reklamy, moralności. Biznes dotknięty jest kłamstwem, afera za aferą, tuszowanie dochodu, podatków, reklamy na wyrost, czyli przesada. Ciągle mamy do czynienia z kłamstwem publicznym, prywatnym, politycznym, chrześcijańskim. Nie latałem. Nie hejtowałem, nie molestowałem. Potem okazuje się, że amnezja przechodzi i nagle wszystko się okazuje, że miało miejsce. Słuchasz ludzi, oglądasz wiadomości, a z ekranu mówią same Pinokia. To wyznanie. Kłamstwo stało się wyznaniem. A jak jest w tak zwanym codziennym życiu? Kilka przykładów. Rachunek już ci wystawiłem. Jutro przyjdzie. Za 2-3 tygodnie. Podaj nam numer telefonu. Skontaktujemy się z tobą. Składasz CV i czekasz. Jakoś nie odzwaniają. Reklama brzmi następująco. Likwidacja kolekcji i sklepu. Okazja. Ta reklama wisi już od 3 lat. Mogę wam pokazać nawet sklep, w którym ona wisi już 3 lata. Tak się likwidują. Jezus umarł za wszystkie grzechy, a więc chrześcijanie nie chorują. Będziesz bogaty tylko. Nawróciłem się, mając 10 lat i nie było grzechu, którego bym nie doświadczył. To chrześcijańskie kłamstwo. Lubimy czytać brukowce, bo tam w nich są plotki, kłamstwa, ale plotka jest też kłamstwem. Do tej kategorii zaliczają się przesady. Dziesiątki ludzi wyszło do przodu, czasami słyszę. Potem patrzę, a gdzie ci ludzie? Nie ma ich. Kaznodzieje czasami próbują sobie podreperować tak swój imidż. Pewien kaznodzieja opowiadał, jak to Samson powiązał ogony lisów i powiada, bracia i siostry, te lisy miały ogony 3-metrowej długości. Nieścisłości, niedomówienia. Nie jest to żadna nowość. Kłamstwo stało się taką akceptowaną normą w aktualnej kulturze. Żyjemy w społeczeństwie Pinokio. Szkoda, że ten syndrom nie działa, bo mielibyśmy wiele długich nosów. Czemu o tym mówię? Chcę mieć nadzieję, że chrześcijanie powinni być wolni od łamania tego przykazania. Mówię to ku przestrodze. Nie, że mam do kogoś jakieś zastrzeżenia. Chcę przypomnieć aktualność tego przykazania, ponieważ ono nie tylko występuje w Starym Testamencie, ale jest w Nowym wiele razy powtórzone. Nie ma kłamstwa usprawiedliwionego w dobrej wierze. Grzech jest grzechem. Jak wiele grzechów musiał popełnić Adam z Ewą, by musieli opuścić raj? Wystarczył jeden. Nie potrzeba było wielu. I stracili społeczność z Bogiem, jaką mieli w ogrodzie Eden. Kto jest ojcem takiego kłamstwa? Oczywiście wszyscy wiemy, że ojcem kłamstwa jest diabeł. On jest autorem kłamstwa. Waszym ojcem jest diabeł. I chcecie spełniać żądze waszego ojca. To słowa Jezusa do faryzeuszy. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To jest autor tego, co powoduje łamanie 9. przykazania. To jest jeden z najstarszych grzechów. Ma swój początek w ogrodzie Eden. A tak naprawdę ma jeszcze wcześniej, kiedy diabeł zbuntował się jako anioł światłości przeciw Bogu. To jest broń, którą wybrał szatan, aby nią się posługiwać. A więc nie możemy oddzielić diabła od kłamstwa. Kiedy mówię KFC, to jakie macie skojarzenie? Kurczak, prawda? Kiedy mówię McDonald's, no to hamburger. Kiedy mówię Nike, no to kojarzycie z butami najczęściej. Kiedy mówimy przykładowo, któż tam jeszcze może być? Walt Disney. No to myszka Mickey od razu, skojarzenie. Kiedy mówię ojciec kłamstwa, to musimy wiedzieć, że to jest szatan. Ojciec kłamstwa. Ale kłamstwa szatana to nie są tylko słowa. Sam szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie odpowiedni do ich czynów. Szatan jest na łowach. On szuka, kogo by pożreć. Chodzi jak lew, A więc jest na łowach. Jego praca polega na rujnowaniu życia ludzi, którzy kochają, szczególnie życia ludzi, którzy kochają Boga. Bo inni, no to już są jego własnością, ale ci, którzy mu się wyrwali, no to on próbuje ich zdobyć z powrotem. Jest takie obiegowe powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi. A ja wam chcę powiedzieć, że kłamstwo nie ma w ogóle nóg. Jeśli powiesz jedno kłamstwo, to by ono się utrzymało, musisz podeprzeć je następnym kłamstwem. Bo kłamstwo nie ma nóg, a więc musisz je podpierać innymi nogami. Najczęściej to są kolejne kłamstwa. Kłamstwo rodzi kłamstwo. A jeszcze jedno, trzeba mieć doskonałą pamięć, by pamiętać, gdzie się skłamało. Bo przy następnym spotkaniu możesz się wsypać i to dokładnie. Przecież mówiłeś, wyszło wszystko na jaw. Kłamstwo niszczyło relacje Józefa i braci, Jakuba i Ezawa, Jakuba i Labana, Saula i Samuela. Mały chłopiec został spytany, czym jest kłamstwo? I odpowiedział, kłamstwo jest obrzydliwością dla Boga, ale bardzo pomocne w kłopotach. No i mniej więcej tak wyraził pogląd, jaki mamy w sprawie kłamstwa. Szatan próbuje powiedzieć nam, że wiele rzeczy ma większe znaczenie niż ludzie albo relacje z nimi. I czasami działamy, jakbyśmy jemu wierzyli. Szatan mówi, weź swoje życie w ręce, ale bez Boga. Ludzie próbują to zrobić i zostają z pustymi rękoma, bo wzięli w swoje ręce życie. I pojawiła się pustka. Szatan każe nam wątpić, że Jezus kiedykolwiek wróci, bo zbyt długo trwa już oczekiwanie. Pamiętacie drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział? Tam byli też tacy wątpiący. Więc to nie jest jakaś nowość, o której mówię. No ostatnio raczej, może tak, internetu w tej sprawie nie przeglądajcie, bo tam takie bzdury piszą na temat końca świata, a lecące asteroidy. Jedna wczoraj przeleciała, następna nieubłaganie leci. Jakiś superkomputer wyliczył, że za 140 lat będzie koniec świata. Czytajmy Biblię. I wsłuchujmy się w to, co ona mówi, ale też konfrontujmy z tym, co się dzieje na świecie w sensie wypełniania się zapowiedzianych proroctw. Pamiętam, że pewien człowiek jakoś nie zrozumiał tego, co mówię i powiada, a Józefowicz to każe czytać gazety zamiast Biblii. Nie, czytaj Biblię i gazety, byś wiedział, co się dzieje na świecie i konfrontuj to z tym, co mówi Biblia. Szatan zasiewa wątpliwości. Czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy jemu ufali. I zadaję sobie pytanie, od kiedy to diabeł stał się godny zaufania? Ale kiedy kłamstwa stają się częścią naszego życia, mówi to też o naszym sercu. Jeśli kłamstwo jest częścią mojego życia, jeśli nie mam oporów przed skłamaniem, to świadczy o moim sercu. Coś tam jest nie tak. Coś się tam niewłaściwego dzieje w tym sercu. Jeśli nie masz problemu, aby skłamać, to znaczy, że coś z twoim życiem jest nie tak. I nie mówię tego do ludzi z ulicy, ale mówię do nas, tu obecnych. Powiadam, nie wskazuję na nikogo. Wy sami znacie siebie, znacie, wiecie, ile razy to nam się coś tam wymsknęło. Tak usprawiedliwiamy siebie. Ale kłamstwo jest kłamstwo, a kłamstwo jest grzechem. Grzech ma wiele narzędzi, ale kłamstwo dopasuje każde narzędzie, jak się nim posługiwać. Już ono zadba o to, aby uwiarygodnić to, co jest kłamstwem. Kiedy zdarzyłoby się nam być w sądzie, to zwykle w sądzie chcą zaprzysiężenia, złożenia przysięgi i ona mniej więcej tak brzmi. Czy obiecujesz mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Tak mi dopomóż Bóg. Ale Bóg nie chce, byśmy ograniczyli naszą uczciwość do sali sądowej. Czy my jesteśmy pod przysięgą, czy nie? Bóg chce nas zawsze mówiących prawdę, żyjących w prawdzie. Nasze tak ma być tak, nasze nie ma być nie. Półprawda jest całym kłamstwem. Bo to się takie pojawiają usprawiedliwienia. Ach, to takie usprawiedliwione kłamstwo. Półprawda też jest pełnym kłamstwem. Babcia wzięła dwóch wnuków do miasta, żeby coś też zjeść po drodze. No i kiedy wracali do domu, jeden z wnuków powiada: babciu, czy powiesz mamie, jak się zachowywaliśmy? Babcia powiada: nie, ale jeśli ona spyta, nie mogę milczeć. Na to drugi powiada: co to znaczy, że nie możesz milczeć? Mam 5 lat i mogę całą wieczność milczeć. Przynajmniej był uczciwy, że on może to zrobić. Kłamstwo rani relacje, rani też Kościół. Kiedy Kościół ma problem z prawdą, jest w kłopocie, bo jesteśmy reprezentantami Pana Boga, dla tego umierającego świata. My jesteśmy świadomi, jak Bóg zmienił nasze życie. Świadczymy o Bogu, o tym, kim On jest dla nas. I czynimy to przez naszą mowę i nasze działanie, nasze zachowanie. Jeśli nie zweryfikujemy, czy nie rozprawimy się z kłamstwem, to zmniejsza nasz szacunek do prawdy. Redukuje naszą wrażliwość na obrzydliwość kłamstwa. Jednak w tym przykazaniu szukam pozytywów dla naszego życia. Szatan miał wielką odwagę, nie tylko nas ma odwagę zwodzić, ale miał odwagę stanąć w ogrodzie Eden i podważyć wiarygodność Boga. Czy na pewno Bóg powiedział? Podważał prawdomówność Boga. Ale potem, kiedy stanął przed Bogiem, o czym opowiada Księga Hioba, to się drań odwrócił. I już nie mówi do Boga nic złego, tylko na Hioba nadaje. Mówi: o, na pewno on jest taki wierzący, bo ty mu wszystko dajesz. Tylko dotknij go. On ma odwagę podważać wiarygodność Boga, ma odwagę podważać wiarygodność ludzi, którzy ufają Bogu. Będziemy wystawiani na różne próby, ale wiedzcie, że On jest ojcem kłamstwa. Nigdy Mu nie ufajmy. Natomiast autorem prawdy jest Bóg. Nie możemy oddzielić Boga od prawdy. On jest prawdą. Jesteśmy w tym przykazaniu. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Chcemy znać Pana Boga, uwiarygodnić nasze życie, nie kompromitować tego naszego życia. Nie chcemy, by prawda była jakimś ubocznym produktem, ale sztandarowym wyznaniem naszym. Aby była pieczęcią, w której rozpoznają nas, że jesteśmy innymi, że nasz język, nasza mowa są inne. I Pan Jezus powiada tak: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. A ja poproszę Ojca i da wam innego orędownika, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Jezus powiadał sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest nasze wyznanie. I dlatego to już nie jest kwestia tylko Starego Testamentu i jakiś anachronizm ze Starego Testamentu, że przykazania jakby się zestarzały. Nie, one ciągle są aktualne. One dbają o morale naszego życia, o naszą wiarygodność. Mogę być Szkotem, Francuzem, Niemcem, Polakiem. Tego nie mogę zmienić. Czy to aprobuję, czy nie? Mogę nawet zmienić twarz. Dzisiaj medycyna nawet i w tym osiągnęła już sukcesy. Ale nie mogę zmienić jednego, mojego genetycznego kodu. A ten kod genetyczny to nie tylko ten fizyczny, medycznie rozpoznawalny kod. Mój genetyczny kod z Panem Bogiem, który otrzymuję w chwili mojego nawrócenia. To jest to, kim jestem. Leonard Killer wynalazł wykrywacz kłamstw. Przetestował 25 tysięcy ludzi i doszedł do wniosku, że ludzie kłamią, mijają się z prawdą, ale da się to sprawdzić, ponieważ nie umiemy tego zatuszować. Nasz kod genetyczny, kod duchowy zdradza nas, że kłamiemy. Ale oczywiście my nie potrzebujemy wykrywacza kłamstw. Chociaż odważę się postawić taką wariacką tezę. Oto wykrywacz, który warto mieć pod ręką, mieć w sercu, żyć tym słowem, czytać każdego dnia. To jest najlepszy wykrywacz mojego stylu życia. Jeśli chcę mieć Boga w sercu, jeśli chcę być Jego naśladowcą, to biorę tę najważniejszą cechę mojego Pana i Boga, prawdę. Prawda jest częścią tego, kim On jest. W przypowieściach Salomona jest powiedziane tak. Tych sześciu rzeczy Pan nienawidzi, a siedem budzi w Nim odrazę. Wyniosłe spojrzenie, język kłamliwy, ręce, które przelewają krew niewinnych, serce, które knuje nieprawe zamysły, nogi, które biegną do złego, fałszywy świadek, który zionie kłamstwem i ten, który sieje niezgodę wśród braci. Bóg używa prawdy, aby wykonać Jego pracę. Jezus mówił do Żydów, to już nie jest Stary Testament. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Myślę, że gdybym tu zaprosił kilka osób, które znam, aby tu stanęły i powiedziały, jak Bóg ich życie zmienił, jak wyzwolił ich styl życia, które było zakłamanym stylem życia, do życia w prawdzie, bylibyśmy na pewno poruszeni. Bylibyśmy utwierdzeni, że ta prawda, przed którą Bóg daje, a przed którą ostrzega, żebyśmy nie trwali w kłamstwie, realizuje się w XXI wieku. Pan Bóg jest naprawdę uczciwy wobec nas. Nie zasłania, nie zakrywa tego, że możemy mieć problem z kłamstwem, ale powiada, jakie jest wyjście. Bóg powiada, jeśli będziemy szukali i Jego Królestwa, i Jego będziemy szukać, to wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Ufamy temu słowu? Wierzymy? No, Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne to my sobie sami załatwimy. Mniej więcej tak to wygląda, kochani. Jeśli brakuje nam mądrości, powinniśmy poprosić Jego i On ją daje. Czy oczekujemy? Musimy sobie na to odpowiedzieć. Bóg mówi, że gorliwa modlitwa prawego człowieka może dokonać wiele. Jednak jesteśmy skłonni, jeśli odpowiedź na naszą modlitwę spóźnia się albo nie jest według naszych oczekiwań, to co? Twierdzimy, że modlitwa za mało wykonała i chcemy poprawić Pana Boga. Diabeł przyjdzie zaraz ze swoimi pomysłami, podsunie i powie, nie, Pan Bóg nie słyszał twojej modlitwy, przecież tyle milionów ludzi naraz się do Niego modli, jak On tam mógł usłyszeć ciebie? Ciekawe, że ludzie potrafili skonstruować satelity telekomunikacyjne, które miliony przekazów, rozmów przekazują w mgnieniu oka i jakoś nie plącze się tam ten przekaz w tych satelitach i dociera tam, gdzie ma dotrzeć. Pan Bóg jest wszechmogący, Stwórca. Jezus mówi, że wróci ponownie. Czy na pewno oczekujemy Jego powrotu? Czy tak z radością wołamy, przyjdź Panie Jezu? Oto Duch i oblubienica mówią, przyjdź Panie Jezu. A może diabeł podsuwa nam myśl, poczekaj, zdążysz, jeszcze masz czas. Nie ma się co spieszyć. Zobacz, jakie piękne jest życie. Czasami ludzie prawdy, która wyzwala, nie chcą słyszeć. Kłamstwo łechce uszy. Prawda czasami boli. Czasami nas boli, gdy musimy ją wypowiedzieć. Nie pozwalajmy naszym uszom być koszami na śmieci. Wydaje się, że każdy kościół ma takich ludzi. Przychodzą do pastora i powiadają tak, pastorze, pomyślałem, że powinieneś wiedzieć. Ludzie mówią, ale to jest kamuflaż. Ta osoba nie ma odwagi powiedzieć wprost, to ja tak myślę, albo to ja mówię. To zwala to na innych ludzi. Powiada, ludzie mówią, ale Boże Słowo powiada, idź i rozmawiaj z tym, z którym masz problem. Wybór Boga jest wyborem, by być osobą prawdy. Jak pokonać kłamstwo? Chrześcijaństwo nie jest czymś, co można wybrać jak jedzenie na szwedzkim stole. Wybiera sobie chrześcijaństwo, może buddyzm, może jeszcze muzułmanizm. Wybiorę to, co lubię, co mi się nie podoba, zostawię. No tak zostałem szwedzkim, może zrobić. Chrześcijaństwo nie jest religią. Nie zostaje się chrześcijaninem przez mówienie jakiejś magicznej formułki. Stajesz się chrześcijaninem i większość z nas, albo może wszyscy, wiemy, kiedy to się stało, co Biblia nazywa nawróceniem. Gdy to doświadczamy, stajemy się nowymi ludźmi, zmienionymi. Zmienia się nasz język, nasze myślenie, nasze zachowanie, nasze postępowanie. Jeśli nie, to coś jest źle z twoim chrześcijaństwem. Czy twoje słowo jest jak twój autograf spolegliwe? Robisz, co mówisz, że zrobisz? Czy mówisz prawdę, mimo że to by kosztowało ciebie? Dlatego apostoł Paweł powiada do Efezjan, odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę, bo jesteśmy członkami jednego ciała. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie miejsca diabłu. Oto powód, dla którego może się zdarzyć człowiekowi wierzącemu skłamać. Nie dawaj miejsca diabłu. Bo prawda jest ujawniona w Jezusie Chrystusie. Bez Jezusa Chrystusa prawdy znać nie będziemy. Nasze chrześcijaństwo musi iść z nami przez cały tydzień. I inaczej to nie jest żadne chrześcijaństwo. Nie wybieraj bycia chrześcijaninem, ponieważ myślisz, że tu są fajni ludzie, że czujesz się tu dobrze, że słyszysz słowo zwiastowane z Biblii, że podoba ci się uwielbianie, a może podoba się jakaś ładna dziewczyna albo przystojny facet. W kilku miejscach Ewangelii spotykam bardzo rażące słowo Jezusa Chrystusa. Gdy ludzie nie byli gotowi oddać swojego życia Panu Bogu i Jemu na poświęcenie, powiedział: chcesz pójść za mną? Lisy mają jamy, ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma nawet gdzie by głowę skłonił. Chcesz iść za takim Panem? To byli ludzie, którzy nie chcieli oddać swojego serca Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Chcieli być obok Jezusa, ale nie z Nim. Dlatego gdy On mówił: pójdź albo pójdę za Tobą, to im powiedział, jakie są motywy, które nimi kierują. I jakby powstrzymał ich przed pójściem za Nim, jeśli nie chcesz szczerze Panu Bogu powiedzieć, dlaczego chcesz za Nim pójść, że chcesz zmiany swojego życia. Tak więc, siostry i bracia, dziewiąte przykazanie prowadzi mnie do konkluzji życia z Jezusem, opuszczenia społeczności Pinokio i bycia prawdziwym człowiekiem Jezusa Chrystusa. A to jest nowe przymierze, a nie legalizm. Mówię o tym z naciskiem na słowo jeśli. Jeśli pójdziemy za Jezusem, jeśli wyznamy Go jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli staniemy przed Nim w pokucie, w wyznaniu naszych grzechów. Podkreślam jeszcze raz, nie mówię tego, że mam jakieś zarzuty, ale dlatego mówię, aby chronić nasze życie przed pójściem w niewłaściwą stronę. Bo diabeł się tak rozpanoszył, że dziś rozpoznać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, coraz trudniej. On przyjął taką taktykę. Wysyła anioły światłości, które mówią nam: oj, to jest najlepsze nauczanie, a to jest najlepsze nauczanie. I wiecie, że w Ewangeliach jest napisane: i tam polecą, bo tam jest Chrystus, i polecą tam, bo tam jest Chrystus. Trzymaj się tego Chrystusa, który jest w tej księdze. Oczywiście nią też ludzie manipulują. Ale jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pójdziemy za Jezusem Chrystusem, to kończąc chcę powiedzieć, jakie są tego konsekwencje. Księga Objawienia powiada tak: a losem tych, którzy są tchórzliwi i niewierni i czynią to, co obrzydliwe, i morderców, i dopuszczających się nierządu, i uprawiających czary, i bałwochwalców, i wszelkiego rodzaju kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A to jest już czysty Nowy Testament i słowa uwielbionego Jezusa Chrystusa. Niech nam Bóg pomoże być wiernymi i przestrzegającymi Bożego prawa ku naszemu zbawieniu. Amen.